Red Dead Redemption 2. Pamiętnik Artura Morgana. Odcinek 2. Otwierasz oczy i wita cię dobrze utrwalony w pamięci widok. Słyszysz te same głosy. Za moment widzisz znajome twarze. Dni w obozie nieopodal Valentine zaczynały powoli zlewać się w jedną całość. Codziennie rano pomagałem w pracach obozowych, przenosząc bele siana dla koni i wory z ziarnem dla Pearsona. Później jechałem do miasteczka coś zjeść i zaczynałem zbierać długi od kolejnych naiwniaków złapanych przez Straussa. Popołudniami, wracając do obozu, polowałem, starając się regularnie dostarczać prowiant dla towarzyszów. Wpadałem w niebezpieczną rutynę i najwyraźniej dostrzegł to poczciwy Hosea, ile znaczą lata doświadczeń. Zaproponował wspólną wyprawę na legendarnego niedźwiedzia. Znał miejsce, gdzie grasuje wyjątkowy okaz. Zaledwie 2 dni drogi od obozu. Nie mogłem i nie chciałem mu odmówić. Wyruszyliśmy o świcie. Rześkie powietrze szybko nas rozbudziło, a widok zielonych pagórków, rozświetlanych bladożółtymi promieniami słońca, uspokajał i wynagradzał krótki sen. Hosea uparł się jeszcze, żebym w Valentine sprzedał czarnego niczym węgiel konia rasy Shire, z którym nie miał co zrobić. Polecił mi wykorzystać gotówkę na zakup nowego wierzchowca, który zastąpi zdobytego jeszcze podczas pobytu w górniczej osadzie Tennessee Walkera. Próbowałem mu wytłumaczyć, że dobrze mi z tamtym koniem, ale nie chciał uwierzyć. Uparł się i w końcu wymusił na mnie zakup nowego rumaka. Wybrałem najtańszego z dostępnych. Wolałem zachować te $50 na bardziej potrzebne wydatki. Podróż z Hoseą zleciała błyskawicznie. Mieliśmy mnóstwo tematów do rozmowy, bo prawdę mówiąc, od ucieczki z Blackwater brakowało nam czasu i swobody na wymianę zdań. Hosea był oazą spokoju, głosem rozsądku w naszym gangu i człowiekiem, który widział i przeżył już naprawdę wiele. Zdania takich ludzi zawsze jestem gotów wysłuchać z uwagą. Dotarliśmy w okolice akwenu, gdy słońce zbliżało się już do linii horyzontu. Została nam tylko kilometrowa podróż wąskimi ścieżkami w dół, nad brzeg ukrytego pomiędzy wzgórzami jeziora. Wybraliśmy punkt z malowniczym widokiem na okolicę, niedaleko drogi. Osłonięci z jednej strony skałami, mogliśmy poczuć się bezpiecznie i zregenerować siły. Podczas nocnego obozowania Hosea przypomniał mi o atutach samodzielnego przygotowywania posiłków nad ogniskiem. Mamy w obozie ludzi, na których możesz liczyć, ale dobrze jest umieć też radzić sobie w każdej sytuacji, tłumaczył. Pamiętaj, że lekarstwa, przynęty na zwierzynę czy posiłki możesz też zrobić sobie zawsze sam. Potrzebujesz tylko składników, ognia i cierpliwości. Wierzę, że akurat ty, Arturze, wszystko to masz, dodał. Spędziliśmy ze sobą tego dnia już wiele godzin, ale pewnie nadal rozmawialibyśmy, grzejąc się przy cieple ogniska, gdyby zmęczenie nie zrobiło swoje i w końcu nie zmorzył nas sen. Obudził mnie głos Hosei, który musiał być na nogach od dobrych kilkudziesięciu minut.
Coffee?
Sure.
There you go.
Zdołał już nawet zaparzyć dzbanek doskonale pachnącej, mocnej kawy. Pomimo wieku nadawał tempo, któremu trudno było nadążyć nawet dużo młodszym mężczyznom. Pospieszył mnie i nie pozwolił zbyt długo delektować się ciepłym napitkiem i widokiem jeziora poniżej. Zebrałem rzeczy do juków i wyruszyliśmy drogą w dół, aż nad sam brzeg akwenu. Hosea szybko naprowadził mnie na pierwszy ślad obecności niedźwiedzia. Ślady na piasku sugerowały, że rzeczywiście mamy do czynienia z potężną bestią. Podążyliśmy ich tropem w stronę górskiego masywu, mijając porzucone części ryby czy odchody drapieżnika.
Tracks, go into those trees.
Hosea zasugerował, że możemy spróbować szczęścia z przynętą lub rozdzielić się i obejść teren z dwóch stron. Wybrałem pierwszą opcję. Wolałem mieć staruszka u boku, dla swojego i jego bezpieczeństwa. Przynęta leżała przy kamieniach dobre kilka minut. Zniecierpliwiony Hosea zapytał, czy na pewno dobrze przygotowałem mięso. Byłem pewien, że tak, ale znowu to samo byłbym w stanie przysiąc przed daczem w kwestii tych ładunków wybuchowych podczas niedawnego napadu. Doświadczony myśliwy postanowił sprawdzić pułapkę, a ja go nie powstrzymałem. Niedługo później gorzko tego pożałowałem. Gdy tylko naciął mięso, z wysokiej trawy wynurzył się pędzący w naszym kierunku niedźwiedź. Got your knife? Shit. Easy. Wyglądał tak, jakby przestraszył się, że zabieramy mu smakowity kąsek i postanowił nas powstrzymać. Był wielki, brunatny i łypał groźnie jednym okiem. Drugie miał zamknięte, a przez pół pyska przechodziła długa i gruba szrama. Stoczył w swoim życiu już nie jeden pojedynek i widok rewolwerowca nie robił na nim żadnego wrażenia. Jak na złość, nie miałem przy sobie nic poza sześciostrzałowym rewolwerem. Karabin pewnie i tak by się nie przydał, bo nie zdążyłbym go użyć. Bestia nie zastanawiała się zbyt długo i ruszyła w moim kierunku. Po ledwie dwóch krokach podskoczyła i zrobiła potężny zamach prawą łapą. Nacisnąłem spust. Trzy pociski trafiły monstrum w pyski tułów, ale żaden nie był śmiertelny. Siła odrzutu dała mi jednak tę potrzebną dodatkową sekundę, bym zdążył odskoczyć w stronę kamieni i uchylić się przed zabójczym atakiem. Drapieżnik nie chciał kontynuować pojedynku i wykorzystał okazję, by zbiec. Podniosłem się z kamienistego podłoża i spojrzałem w stronę Hosei, który powoli gramolił się z kolan po mojej prawej. Mieliśmy bardzo dużo szczęścia, że skończyło się tylko na kilku siniakach i strachu. Żadnemu z nas nie chciało się ścigać zwierza. Marzyliśmy tylko o odpoczynku i powrocie do obozu. Zmęczony i zawiedziony samym sobą Hosea był dużo mniej rozmowny. Wspomniał tylko, że dłużej już nie da rady oszukiwać czasu, i wręczył mi mapę łowcy, na której mogę znaleźć wskazówki na następne polowanie. Tobie bardziej się przyda, rzucił. W milczeniu ruszyliśmy w stronę domu. Szkoda mi Hosei. Muszę się przygotować, bo za kilka lat będę w tym samym miejscu, przegrywając walkę z czasem i słabnącym z każdym tygodniem organizmem. Dziki Zachód rzadko kiedy daje takim ludziom drugie szanse. Czasami myślę, że nie warto być dobrym. Nie warto nawet się starać, bo ten świat nie potrzebuje i nie chce takich ludzi. Ci dobrzy kończą później jako ofiary rabunków i gwałtów, leżąc w błocie z zabitą gębą lub martwi gdzieś na dnie rzeki. Dobrymi ludźmi wypełnione są cmentarze, których ci źli nie chcą odwiedzać, by nie zaprzątać sobie głowy czymś takim jak wyrzuty sumienia. W ciągu kilku minionych godzin widziałem, jak w paru sytuacjach dobro łatwo i bez jakiejkolwiek walki ustępuje złu. Z samego rana na moich oczach zginął nieznajomy jeździec, który próbował usunąć wbity przedmiot z podkowy swojego konia. Był nieuważny i przypłacił to życiem, kopnięty przez gwałtownie reagującego na nieprzyjemne ukłucie wierzchowca. W drodze na Rancho Emerald natknąłem się z kolei na kobietę, której padł pożyczony od kuzynki koń. Zwierzę nagle straciło siły i wyzionęło ducha, przygniatając swoją chwilową właścicielkę ciężkim ciałem. Nie zignorowałem wołania o pomoc. Pomogłem jej się wydostać i odwiozłem do domu, wysłuchując przy okazji długiej opowieści o nieudolnym mężu, życiu w biedzie i rzekomej szansie na lepszą przyszłość, która wyglądała jak oszustwo bogacza o wybujałym ego i rozbudzonych żądzach. Wyglądała na przyzwoitą i pracowitą kobietę, której los nie oszczędzał. Niewiele brakowało, by już tego dnia skończyła swój naznaczony znojem i cierpieniem żywot. Gdyby nie ja, znaleźć mogły ją wygłodniałe drapieżniki lub bandyci, dla których stałaby się chwilową rozrywką. Dzisiaj nie znajdziesz na szlaku wielu nieznajomych, którzy chcą pomóc. Swój udział w tym mają ci wszyscy złodzieje i bandyci, którzy organizują zasadzki na uczciwych obywateli. Sam nie należę do rewolwerowców, którzy nigdy nie ubrudzili sobie rąk. Ale na pewno nie udawałbym potrzebującego pomocy, by następnie próbować okraść swojego wybawcę. Z radością wpakowałem więc kulę w plecy gnojowi, który chciał mi wykręcić taki numer. Wieczorem pojechałem na gospodarstwo na zachodzie, by odebrać kolejny dług dla Strausa. Trafiłem na niewielką farmę, której właściciel pracował na małym poletku kukurydzy. Był starszym, wychudzonym mężczyzną z długą, siwą brodą. Nie wyglądał na kogoś, kto jest jeszcze w stanie tym wszystkim zarządzać. Jak każdy, twierdził, że nie ma przy sobie pieniędzy i potrzebuje jeszcze trochę czasu, by oddać dług. Poprosił o cierpliwość, gdy pchnąłem go na ziemię i złapałem za kołnierz koszuli. Miał drażniący uszy, głośny i rzeżący oddech. Nie tłumaczył się, nie błagał, tylko powtarzał, że potrzebuje jeszcze chwili czasu. Prośby przerywał kaszląc, tak jakby za chwilę miał wyzionąć ducha.
We ain't your idea of charity. Is that clear?
Harmider przywołał siedzących do tej pory w domu bliskich, kobietę i młodego chłopaka, którzy przybiegli na pole. Zabrałem platynowy zegarek kieszonkowy, jedyną cenną rzecz, którą miał dłużnik, i wsiadłem na koń. Kobieta jeszcze coś krzyknęła, obejmując w rękach mężczyznę. To jest ciężko chory, ale zignorowałem to. Chorych, zadłużonych, zapracowanych. Ten świat takich ludzi nie oszczędza. Nie daje drugich szans, nie okazuje cierpliwości. Nie wybacza małych grzeszków i pojedynczych błędów. To nie bajkowa opowieść o sielankowym żywocie. Wieczorami w obozie można poczuć się jak w innym świecie. Gwiaździste niebo nad głową, pochukiwania sów i piski nietoperzy z okolicznych lasów, zapewniające ciepło ognisko i znajome twarze zgromadzone wokół niego. Dochodzące zewsząd rozmowy, śmiechy i muzyka. Jest tak spokojnie, że zapomina się wręcz kim jest, skąd przybyło i co zrobiło. Nie każdy ma jednak tyle szczęścia, że trafi na taką przystań, gdzie może na ten moment zacumować. Obiecałem sobie o tym pamiętać w chwili, gdy podczas jednej z podróży natrafiłem na opuszczoną chatę pośrodku niewielkiego zagajniku. Makabryczne odkrycie, na które nie byłem przygotowany. W środku stało kilka prycz. Na każdej leżał szkielet człowieka. Musiały minąć długie miesiące. Obok każdego łóżka stały stoliki nocne, a na nich tajemnicze specyfiki, alkohol lub kokaina. Nawet najchytrzejsi rabusie obawiali się sięgnąć po którykolwiek z nich. Po środku stał ołtarz, a na nim leżał list. w którym ktoś deklarował oddanie swojego życia wymyślonemu bóstwu. Wszyscy zgromadzeni uwierzyli, że opuszczą ten niechciany świat i trafią w lepsze miejsce. Poszukiwanie bezpiecznej przystani zaprowadziło ich prosto w objęcia śmierci. I nikt już o nich nie będzie pamiętać. Jestem głupcem, bez wątpienia. Starym, naiwnym głupcem, który nigdy się nie zmieni. Mary napisała do mnie nie ze względu na dawne uczucie i wspólną przeszłość. Potrzebowała kogoś od zabijania, kto odnajdzie jej młodszego brata Jamie'ego i wyciągnie go ze szponów sekty wyznawców jakiejś dziwnej religii. Na męża nie mogła już liczyć, bo ten leżał w ziemi od pewnego czasu, pokonany przez zapalenie płuc. W pierwszej chwili byłem zły i gotowy odmówić, ale później przypomniałem sobie o tych zwęglonych zwłokach innej sekty, na które trafiłem wcześniej. Jamie był mi zawsze przychylny i jako jedyny okazywał wsparcie, gdy reszta rodziny Mary otwarcie próbowała wypchnąć mnie z jej życia. Nie zasługiwał na tak marny koniec. Wsiadłem więc na konia i ruszyłem przed siebie. Informacje zaprowadziły mnie na jedną z gór na północny wschód od Valentine. Wspinaczka wąskimi ścieżkami była długa i dawała czas na rozmyślanie. Na co liczę? Czy naprawdę jestem takim durniem, by jeszcze naiwnie wierzyć w ułożenie sobie życia jako porządny obywatel? Z tak długą listą przestępstw i ludzi posłanych do piachu nie miałem na to szans. Wspiąłem się na szczyt wzniesienia akurat w momencie, kiedy sekciarze odprawili jakiś rytuał. Przerwałem im modlitwę, prosząc o chwilę rozmowy na osobności z Jamie'em. Dziwni czciciele żółwia nie byli skłonni do współpracy, ale szybko zorientowałem się, że dalsza stanowcza postawa może skończyć się krwawą jatką. Trochę uspokoiłem więc atmosferę, pokajałem się za nerwy i przekonałem lidera grupy, by dał mi chwilę z młodziakiem. I wszystko poszłoby może dalej jak z płatka, gdyby ten niespodziewanie nie wyrwał się i zaczął uciekać. Myślał głupek, że siłą zaciągnę go przed oblicze zaborczego ojca. Jakbym chciał jeszcze kiedykolwiek w swoim życiu zobaczyć tę nieprzyjemną mordę. Rzuciłem się w pościg, ale zdesperowany Jamie przeskoczył konno tuż przed lokomotywą, uniemożliwiając dalszą pogoń. Zatrzymał się zaraz po drugiej stronie i stwierdził, że ma dość uciekania. Ma dość swojego życia i ciągłego wypełniania poleceń ojca. Rozumiałem go zbyt dobrze. Żył według ustalonego przez kogoś innego planu, próbując nieudolnie spełnić wygórowane oczekiwania. Nagle wyciągnął broń i przyłożył sobie do głowy. Błyszczący metal lufy odbijał promienie słońca, które jakby całą swoją uwagę skupiło właśnie na tej scenie. Ręka drżała mu, więc musiałem się spieszyć. Mógł w każdej chwili pociągnąć za spust. Dyskretnie odpiąłem zapięcie kabury i szybkim ruchem wyciągnąłem rewolwer. I warn you, Arthur! I don't want to live anymore! Kid, just calm down! Leave me alone! Padł ryzykowny strzał. Pocisk przeszył powietrze w linii prostej i trafił idealnie, rozbrajając dzieciaka. Ten runął na kolana i zalał się łzami. Podszedłem i przez moment w ciszy wpatrywałem się w ten żałosny obrazek. Nie byłem zły. Bardziej nawet było mi go zwyczajnie szkoda. Uspokoiłem chłopca i powiedziałem o czekającej na niego Mary, która zamartwia się gdzieś w domu. Jakoś dał się przekonać. Zabrałem go na dworzec, gdzie umówiłem się ze starszą siostrą dzieciaka. Szczęśliwe zakończenie? Nie ta bajka, kowboju. Pomogłem im zapakować się do pociągu i co usłyszałem w zamian? Że nigdy się nie zmienię. You're... Oh, you'll never change. I know that. A to oznacza, że nigdy nie będę wystarczająco dobry, by stać się członkiem dostojnej rodziny Mary. Głupi stary Arthur. Jego naiwna wiara w świat. potrzebowałem czegoś, by zająć głowę, przestać myśleć o Mary i rozczarowaniu, które przeżyłem. Dutch najwyraźniej to zauważył, bo sam z siebie rzucił, że Josea pojechał na Rancho Emerald i może mu się przydać jakaś pomoc. Z radością osiodłałem konia i ruszyłem przed siebie. Okazało się, że poczciwy Josea znał jednego gościa zatrudnionego na farmie, który dorabiał sobie, trudniąc się paserstwem. Nie najlepiej zaczęliśmy naszą współpracę, bo trochę zbyt pochopnie oceniłem chłopka, omal nie niwecząc starań Josei. Jakoś udało mu się jednak uprosić obrotnego handlarza o jedną próbę, tak na udowodnienie naszych możliwości. It's in their barn. Now you go get that. And then we can work together. A że akurat ten od pewnego czasu szukał chętnych na obrobienie nielubianego kuzyna, przystał na kuszącą ofertę. Ruszyliśmy we wskazane miejsce z misją dyskretnego podprowadzenia dyliżansu ukrytego w stodole. Josea zaproponował, że możemy spróbować szczęścia za dnia lub poczekać do wieczora. Wolałem załatwić sprawę od ręki. Nie przypuszczałem, że ta decyzja spowoduje tak niezwykły ciąg zdarzeń. Josea zakomunikował, że odwrócił uwagę gospodarza, a ja mam zakraść się do domu i zabrać trochę kosztowności. Później mieliśmy spotkać się w stodole. Wyszło gładko i obłowiliśmy się na samej tylko kradzieży przedmiotów na ponad $50. A wszystko dzięki sprytowi Josei, który wcielił się w sprzedawcę medykamentów i owinął sobie wokół palca właściciela domu oraz jego małoletniego syna. Po wszystkim wsiedliśmy na dyliżans i pognaliśmy na Rancho Emerald, ignorując krzyki zrozpaczonego gospodarza. Nawet nie miał czym rzucić się za nami w pościg, bo oba konie uciekały właśnie z nami. Łatwy szmal i odprężająca przygoda, której tak bardzo potrzebowałem. Dziękuję za wysłuchanie drugiego odcinka audiobooka Red Dead Redemption 2. Arthur Morgan powróci ze swoim pamiętnikiem już niedługo, a jeśli nie chcecie przegapić jego relacji, obserwujcie profile Gralingradu. Gorąco zachęcam też do odwiedzenia bloga gralingrad.pl, na którym publikuję opowiadania w wersjach tekstowych. Znajdziecie tam choćby materiały stworzone na bazie Battlefielda 3 czy Suiko Dena 2. Mam nadzieję, że słyszymy się wkrótce. Dzięki za uwagę.